Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam i zapraszam. Chłopem i babą stworzył nas Bóg. To tytuł koncertu komediowo-romantycznego, który stworzył, no stworzy, bo premiera dopiero się odbędzie 19 i 20 października, Marek Sadowski, autor i aktor zarazem, i on o tym opowie. Porozmawiamy też o dwóch filmach dokumentalnych Wideo Studio Gdańsk, które będą miały swoje pokazy w Europejskim Centrum Solidarności w tym tygodniu. Wspomnienie to Cicha Nuta, to portret Szymona Pawlickiego, a film Polska silniej w nas zamieszkała traktuje o doświadczeniu emigracji. Zapraszam. Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
Witamy serdecznie w salonie artystycznym Radia Gdańsk naszych gości. Anna Mydlarska, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Anna Pacana.
Dzień dobry.
Z Wideo Studio Gdańsk, bo o premierach czy o przedpremierowych pokazach filmów z Wideo Studio Gdańsk będziemy mówić. Anna Mydlarska, reżyserka, dokumentalistka, dzisiaj jako koproducentka, czy też producentka.
Czyli Europejskie Centrum Solidarności.
Europejskie Centrum Solidarności. I tam też się oba pokazy odbędą we wtorek i w czwartek. Oba o godzinie 18. No i tak jak zapowiadałam, będziemy też rozważać tezę postawioną w tytule koncertu romantycznego Chłopem i babą stworzył nas Bóg. Pomoże nam w tym autor tytułu Marek Sadowski, chyba że to cytat.
Kłaniam dzień dobry. Kłaniam się nisko państwu.
Cytat czy nie?
Tak podejrzewam.
Chłopem i babą?
Przekształcenie pewnego cytatu.
Ja pamiętam...
Z pewnej znanej księgi.
Ja pamiętam taką piosenkę Renaty Przemyk, Babę zesłał Bóg. Prawda? Cóż innego.
Tak, to była Cóż piękna Bóg? Piosenka. Mam nadzieję, że nasze będą w podobnym stopniu słuchalne.
19 i 20 października w Teatrze Gdynia Główna odbędzie się premiera tego koncertu romantycznego na babę i chłopa, tak? Czyli na aktora i aktorkę i na muzyka.
Tak jest, a nawet pianistę. Niezwykle zdolnego młodego pianistę.
Czyli to będą piosenki autorstwa Marka Sadowskiego, tu
niestety,
obecnego.
Tak. A także moich wspaniałych kolegów ze Słupska wspólnie tworzyliśmy muzykę.
Aha. No dobrze, to tyle tytułem wstępu, ale takiego krótkiego wstępu. Ja myślę, że jeszcze o tym, jak to było, kiedy stworzył i co z tego wynika, i że, bo to jest, zdaje się, o poszukiwaniu się wzajemnym, tak? Też o zakochaniu, o tym, że te dwie połówki, że się mają zejść, a czasem nie pasują do góry nogami, nie wiem. Zobaczymy, porozmawiamy. Mam nadzieję, że wiele spraw się wyjaśni, a jeszcze więcej powstanie pytań, które sprawią, że wszyscy pobiegniemy do Teatru Gdynia Główna 19 i 20 października. Zrobimy wielki tłok na tej premierze. Chłopem i babą stworzył nas Bóg. A przed nami dwa pokazy filmów dokumentalnych Europejskie Centrum Solidarności. We wtorek wspomnienie to Cicha Nuta, portret Szymona Pawlickiego, aktora, ale także, bo nie przede wszystkim, ale także działacza Solidarności, człowieka bardzo zaangażowanego.
Społecznika. Radnego miasta Gdyni w swoim czasie.
Film Andrzeja Mosia, który pokazuje historię jego życia, ale przede wszystkim chyba właśnie stwarza taki portret bardzo wielobarwny i wielowarstwowy. I wszystko to jest też takim pytaniem, a po części też odpowiedzią na pytanie, co po nas zostaje i że warto, żeby coś zostało, żeby ten ślad pamięci ktoś po nas przechował, prawda, uchwycił. Nie wiem, czy dobrze odczytałam, ale nawet tam się pojawiają takie zdania wręcz mówione przez Szymona Pawlickiego, że właściwie no, po aktorze zostaje właśnie ten okruch pamięci, ten ślad, ta smuga.
Widzów.
Ktoś to musi podtrzymać i mieć.
Myślę, że pamięć o takiej postaci jak Szymon Pawlicki musi być jednak przede wszystkim pamięcią o człowieku. O człowieku, który wyszedł z Konina, miasta, które teraz jest współfinansującym koproducentem naszego filmu. I reżyser Andrzej Moś również pochodzi z Konina. I znalazł się w Gdyni, znalazł się w Miejskim Teatrze Gdyńskim w momencie najważniejszym dla naszej historii, dla historii naszego regionu, ale też powiedziałabym, że w jakimś sensie dla historii świata i Europy w XX wieku. W sierpniu 80 roku, w momencie strajku, Szymon, jak wielu innych, pobiegł do stoczni. Ale jak bardzo niewielu już tam pozostał, i nie tylko brał udział w tych spektaklach, które aktorzy, również aktorzy Teatru Wybrzeże dawali dla strajkujących robotników i nie tylko, bo przecież również intelektualistów strajkujących
stopni. Jak oni przyszli, to on już tam był po prostu.
Tak, ale wziął udział w tych spektaklach. Tak. Wziął udział od początku, był jednym z nich. Czuł się przecież aktorem i jako aktor występował. A jednak poszedł znacznie dalej i głębiej. Stał się jedną z kluczowych postaci Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, a później stał się bardzo ważną postacią w Komisji Krajowej Solidarności, w Komisji Kultury Solidarności. Stał się jej przewodniczącym, więc stał się tą postacią, która reprezentowała kulturę jakby w Solidarności. Ale on był obecny, i to już jest moje osobiste wspomnienie, w biurze Solidarności, tu na Grunwaldzkiej, czyli bardzo blisko od radia, gdzie ja byłam młodą, najmłodszą wtedy tłumaczką Komisji Krajowej. Szymon był od rana. Od rana, od 7 rano, 8 rano do późnych godzin nocnych. Bardzo wielu ludzi wtedy poświęcało ogromne ilości swojego własnego czasu, serca, umiejętności, ale Szymon był po prostu tam obecny cały czas, a potem po raz drugi tak dramatycznie zabłysnął w momencie 13 grudnia 81 roku. To zupełnie niezwykłe, że to właśnie Szymon znalazł się wśród tych nieinternowanych w tym momencie działaczy, którzy znaleźli się od razu w stoczni, i to Szymon w momencie oblężenia stoczni przez czołgi, już nie 13, ale 16, 17 grudnia, to Szymon z tej oblężonej stoczni, z bramy stoczniowej recytował monolog Konrada z Wyzwolenia. No to, jeśli ktoś to widział i słyszał, to wie, że to był moment po prostu szokujący, tak? Mamy tą największą narodową traumę i w tym momencie mamy aktora, który ten monolog wygłasza, ale nie jest tylko aktorem, bo jest reprezentantem
On tam
nas
mówi,
wszystkich.
Ja do tych czołgów, do tych tak. ludzi, zresztą widzimy na tak. zdjęciach, prawda, opancerzonych ludzi.
Ja tam byłam wtedy pod stocznią, także wiem, jakie to robiło wrażenie, jakie to było przeżycie, tak? Także on się stał...
Rewolucjonistą.
Rewolucjonistą, ale też i przedstawicielem, głosem tych wszystkich ludzi, tak? On z tej bramy stoczniowej mówił i to miało ogromne znaczenie. I potem, to też jest ważne, w czasie, kiedy wielu ludzi oczywiście cierpiało w stanie wojennym, traciło swoje zawody, swoje miejsca pracy, ale Szymon został dotkliwie pobity, znalazł się najpierw w więzieniu. On jakby to wszystko przeżywał głębiej i szedł w tym dalej. Tak? Jego żona z małym dzieckiem. No, to w ogóle są sytuacje naprawdę dramatyczne, które przeżywały wtedy tysiące ludzi, ale Szymon był jakby w tym oku cyklonu, w tym najważniejszym punkcie i zachowywał się z niezwykłą godnością i z niezwykłym poświęceniem. I myślę, że warto taką postać przypomnieć, zwłaszcza, że później zakazano mu jakiejkolwiek działalności zawodowej. Przez wiele lat nie mógł występować.
W zasadzie Bogdański prosił, żeby go dopuszczono do pracy, a odmówiono.
Odmówiono
tego.
Mu. Tu ewidentnie władze stanu wojennego uważały, że on jest takim symbolem, którego na scenę nie można wpuścić. No, wielu innych aktorów...
Bo wywołanie pokoje po prostu. Takie było tłumaczenie. Tak. Ale bardzo mi się podobało jego wytłumaczenie, jak go dwóch smutnych panów z UB zgarnęło
na
do samochodu i go pytali, dlaczego pan w tych kościołach występuje? Mówi, bo jestem zawodowym aktorem. Jak raz w tygodniu nie powiem wiersza, to się źle czuję. A jak my pana zaprosimy, to co pan będzie mówił? To samo.
No i tu repertuar chyba im jednak nie odpowiadał i nie było mowy.
Norwid i słowacki raczej.
Norwid, słowacki.
Ale on miał właśnie ten cały czas ogromny taki dystans do siebie, nawet kiedy mówił o rzeczach, no, heroicznych, bo przecież wiemy, to znajomi opisują, że jego na kocu ciągano, czy też on sam się ciągał, miał uszkodzony kręgosłup i nie mógł się poruszać. A on opowiada, mówi, ależ cóż to za teatr, prawda? Tu się toczy sprawa, znaczy moja sprawa się toczy przed sędzią ja, ale lekarz napisał, że w pozycji leżącej i że muszę mieć długie przerwy. I ja sobie tutaj gram taki właśnie teatr, leżąc przed sędzią i żądając przerwy. Także też z ogromnym dystansem o tym opowiadał.
I nie opowiada w tym filmie niektórych rzeczy. Proszę Państwa, to też nie jest tak, że w jednym filmie dokumentalnym dowiemy się wszystkiego o Szymonie. Są pewne historie, których on nie opowiedział tutaj. Między innymi jak uratował współwięźnia młodego chłopaka, który po prostu postanowił popełnić samobójstwo. I Szymon zachowuje niektóre epizody dla siebie.
Przez delikatność wobec tych osób.
Przez delikatność wobec tych osób, ale też przez taką... On nie chce swojej postaci, swojej roli, broń Boże, wyolbrzymiać. A jednocześnie on potrafił wtedy, tamtym wydarzeniom, nadać pewien patos, który był potrzebny. Wtedy, w tamtym momencie był wszystkim potrzebny i on to potrafił zrobić. No, szczególnie właśnie w momencie stanu wojennego. Ale ciekawe jest też to, co wydarzyło się później, kiedy Szymon właściwie z trudnością powracał na scenę. Mimo, że pamiętamy go z tego wspaniałego spektaklu ulicznego Kolumba. Wspaniałego
Księga
spektaklu.
Księga Krzysztofa
Kolumba, tak, przed Darem Pomorza na Stróże Kościuszko.
Andrzeja Wajdy. No to było...
Znaczy, pan Andrzej był opiekunem, bo to robili młodzi tak, reżyserowie.
Tak, ale rola pana Andrzeja Wajdy była kluczowa i myślę, że była też kluczowa w tym, że Szymon tam pewien epizod bardzo piękny
starego marynarza umierającego.
I wzruszająco zagrał. Ale myślę, że ciekawe jest to, co pojawia się już w filmie. Ten wątek późniejszej współpracy z panią Anną Dymną.
Przy krakowskich salonach poezji w Koninie tym razem.
Tak, czyli ta umiejętność dawania przy pomocy poezji, przy pomocy słowa, wsparcia ludziom, którzy tego wsparcia w tym momencie potrzebują.
To jest w ogóle bardzo ciepły film. Myślę, że też ważna jest droga pana Szymona, że on wyszedł z Konina, zatoczył takie koło po tej teatralnej Polsce przez różne teatry i w końcu z Gdyni wrócił z powrotem, jak gdyby w swoje rodzinne strony, czy jak gdyby tak w spokoju wrócił do gniazda, można powiedzieć.
A jednocześnie w tym filmie, bo nie jest to film nudny i nie jest to film taki skupiony tylko na tej jednej postaci, bo tam się pojawiają rozmaite wielkości, z którymi Szymon się oczywiście zetknął. Od scen z Lechem Wałęsą, poprzez Czesława Miłosza, czy już dwóch noblistów mamy, Andrzeja Seweryna, czyli wybitne postacie, pani Anna Dymna, wybitne, znane postacie swojego czasu, to wszystko byli ludzie, z którymi los Szymona zetknął i z którymi miał okazję współpracować.
Ja myślę też, że bardzo warto przypomnieć ważny epizod z czasu obrad pierwszego zjazdu Solidarności, w trakcie którego Szymon był oczywiście delegatem swojego macierzystego teatru, że jako pierwszy złożył wniosek wobec utrudniania przez władzę dostępu do środków masowego przekazu o bojkot rządowej telewizji. Ale ponieważ wystąpił wtedy szalony sprzeciw ze strony środowisk twórczych wobec tak złożonego wniosku, jakoby miałby on pozbawiać ich możliwości zarabiania na życie, więc Szymon złożył jedynie taką apelację do ówczesnego przewodniczącego prezydium Jerzego Buzka o zapisanie tego wniosku gdzieś w archiwach. I cóż się stało? Za 3 tygodnie jednak ten bojkot stał się faktem.
I koniecznością.
I koniecznością wręcz. Ja myślę, że reasumując to wszystko, o czym tak pięknie mówiła Ania, ze swojego własnego też doświadczenia i pracy wspólnie z Szymonem, że jednak przez całe swoje życie starał się, parafrazując to, co tak pięknie w sztuce Cyrano de Bergerac, w której grał tytułową rolę, też swoją osobą wyraził. Ten właśnie tą właśnie potrzebę szlachetności, takiego nonkonformizmu,
on
niezgadzania
mówi,
się.
Sztuka o potrzebie szlachetności, prawdy i nonkonformizmu.
Niezgadzania się z rzeczywistością, tak. Czyli jednak pójście w taką stronę własnej wolności, godności i suwerenności.
To może tutaj, bo prawdopodobnie wrócimy jeszcze dzisiaj do postaci Szymona Pawlickiego i do tego filmu Andrzeja Mosia, który, przypomnę, będzie można zobaczyć we wtorek, 16-18 w Europejskim Centrum Solidarności, ale dwa dni później będzie tam prezentowany film Ewy Górskiej Polska silniej w was zamieszkała. I to jest opowieść o emigrantach, o Polakach, którzy wyemigrowali na przestrzeni kilkudziesięciu lat. To się snuje, czyli to jest emigracja z lat 60., nawet 50., jeśli dobrze pamiętam, z 60., tak?
Z 60., tak.
To jednak coś. W każdym razie aż po współczesność pojawiają się także kolejne pokolenia, więc emigranci, ich dzieci i wnuki, różne sytuacje, różne przyczyny emigracji, różne efekty, jedni wracają, inni nie. I później jest taka dyskusja z młodzieżą, która, jak rozumiem, ten film obejrzała, licealną młodzieżą, trójmiejską, i wypowiada się na temat emigracji, akcentując to, że bardzo do nich przemawia emigracja polityczna, rozumieją, czują się poruszeni, podziwiają, to są bohaterowie. Natomiast już ta ekonomiczna to tak mniej i bardzo sobie cenią tych ludzi, którzy po opuszczeniu Polski jej nie opuścili. Czyli cały czas działali właśnie w Solidarności, prawda, tworzyli, kolportowali ulotki, przesyłali dary. No krótko mówiąc, cały czas właściwie żyli Polską, a potem do niej wrócili.
Tak, ja pozwolę sobie tutaj wrócić, żeby pociągnąć ten wątek, który pani rozpoczęła, do tego, że film został zrealizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencje. To jest taki program, który wspiera projekty, które po pierwsze pomagają odnaleźć uczestnikom jakąś tożsamość na poziomie regionalnym, lokalnym, ogólnopolskim, ale też przywracają pamięć tego dziedzictwa historycznego. I faktycznie tutaj tym dziedzictwem historycznym, którym zajęła się Ewa Górska w tym filmie, jest to wielopokoleniowe, kulturowe, społeczne, historyczne doświadczenie emigracyjne. Z tym problemem zderzyli się młodzi ludzie i to było szalenie trudne dla nas, bo właściwie dzisiaj w dobie otwartych granic, pełnej swobody przemieszczania się, wyboru miejsca do życia, możliwości szukania własnej identyfikacji, tożsamości wszędzie, w każdym miejscu w Europie, czy w ogóle takie słowa jak emigracja ma sens? Czy dzisiaj jest, czy to słowo jest wypełnione takimi znaczeniami, takimi treściami, jakie były obecne kilkadziesiąt lat temu, kiedy jednak w latach 60., 70. większość naszych bohaterów naszego filmu opuściła Polskę z powodu grożących im tutaj represji, albo wręcz, że tak powiem, przez władze ówczesne dostawali zaproszenie do tego wyjazdu po to, żeby już nigdy tutaj
ich... I bilet w jedną stronę trzeba dodać, czyli byli zmuszeni.
I byli niejako pozbawiani obywatelstwa, co też było takim dramatycznym wymiarem, i ta świadomość ludzi, że nie będą mogli powrócić, że nie będą mogli wrócić również w sytuacjach bardzo dramatycznych, to też chyba w filmie się pojawia, ta niemożność przyjazdu na pogrzeb, która była traumą bez względu na pozycję ludzi, o których mówimy. Tu akurat w tym filmie pojawiają się głównie osoby nie z pierwszych stron gazet, choć są to bardzo różni ludzie, ale pamiętamy z poprzedniego naszego filmu o Zdzisławie Najderze, jak dramatycznie on przeżywał to, że generał Jaruzelski nie dał mu glejtu pozwalającego na przyjazd na pogrzeb matki, bo nad nim ciągle jeszcze wisiał wyrok śmierci, tak, wydany przez władze stanu wojennego za to, że został dyrektorem Radia Wolna Europa. No to w ogóle myślę, że dzisiejszej młodzieży trudno jest w ogóle zrozumieć tę sytuację, że Polak nie może wjechać do swojego kraju po to, żeby pochować kogoś z rodziców. A takie sytuacje w tej emigracji miewały miejsce. Także przy całym tym dramatyzmie tych wydarzeń widać, że część młodzieży, która słucha, myślę, że to jest zresztą najciekawsza część tego filmu, właśnie to, co młodzież dziś myśli o tym. Kiedy im się w jedno zlewa na przykład kwestia emigracji zarobkowej i wyjazdu na studia. podczas kiedy właściwie w żadnym kraju świata, w tej chwili wyjazd na studia zagraniczne, no nie kojarzy się z żadną formą emigracji. Jest po prostu czymś zupełnie innym.
Studiuje się za granicą.
Naturalnie, normalnie.
I tu musimy postawić przecinek, bo nie kropkę. Wrócimy do tematu za chwilę. W salonie artystycznym wracamy do rozmowy o emigracji, a tak naprawdę to o dokumencie, który tę emigrację w jakiś sposób portretuje. Polska silniej w was zamieszkała. To jest film Ewy Górskiej, który zostanie zaprezentowany w Europejskim Centrum Solidarności w czwartek o godzinie 18. Dwa dni wcześniej będzie tam można zobaczyć film Wspomnienie to cicha nuta o Szymonie Pawlickim, o którym rozmawialiśmy i jeszcze będziemy rozmawiać z Joanną Pacaną i Anną Mydlarską. A Marek Sadowski cały czas czeka niecierpliwie, żeby nam opowiedzieć, jak to jest z tą babą i z tym chłopem.
Czekam
co
zasłuchany,
stworzył Bóg.
Więc spokojnie.
Zaprosimy zdecydowanie tak jeszcze obszerniej na premierę, która odbędzie się 19 i 20 października w Teatrze Gdynia Główna. Ale obiecałam jeszcze wrócić do wątku, czy też dokończyć wątek związany z emigracją, z tą młodzieżą, która o tej emigracji opowiada i z tym, że w ogóle właściwie no, zmieniło się w naszym pojęciu, bo akurat w takim kraju mieszkamy, prawda? Są kraje, w których nadal ucieczka jest ucieczką na zawsze i jest ucieczką, prawda? I to w taką często w nieznane i w bardzo trudne warunki. Ale my tutaj, młodzi ludzie pytani, czy przewidujecie, czy bierzecie pod uwagę emigrację, czy też wyjazd, prawda? To tak niektórzy tak, niektórzy nie. Właściwie to większość, jeżeli to mówię o tych, którzy w filmie występują, to tak, żeby się przekonać, żeby podszkolić język i wrócić. Nie ma jakiegoś takiego tutaj. No, nie wiadomo, jak to będzie naprawdę i jakie są statystyki, ale
oczywiście
oni tak się wypowiadają.
Ich przyszłość to dopiero pokaże. Myślę, że zaskakujące jest właśnie to, że jak kilka z osób wypowiadających się w filmie podkreślało, że te wspomnienia osób, które wyjechały w czasach, kiedy ta emigracja miała sens ostateczny tak naprawdę, niosą dla nich swojego rodzaju emocje, pewną prawdę, autentyczność. I myślę, że bardzo doceniają to, że ci ludzie zrobili tak wiele dla Polski, będąc za granicą, z myślą o tym, żeby wspomagać tutaj tych, którzy zostali. Ludzi, którzy borykali się z niemiłymi kontaktami z władzą, szkoły, związek zawodowy, który narodził się w sierpniu 80 roku, szpitale, parafie, ale też cała ta działalność, którą prowadzili tam na miejscu, protesty, wiece, spotkania, na których padały deklaracje wielkiego wsparcia dla rodzącej się Solidarności, dla oporu. I to
w Danii, w Szwecji właściwie tworzyli jakiś taki krąg sympatyków Polski, prawda? I ludzi, którzy materialnie też pomagali.
Zdecydowanie ten materialny wymiar był niezwykle istotny i myślę, że też nie możemy tutaj zapominać i bardzo chciałam to podkreślić o wkładzie środowisk miejscowych w tę działalność. Fundusze, które płynęły właśnie z Centrali Związków Zawodowych, między innymi w Danii. Fundusze, które płynęły chociażby, może nie wprost, ze strony szwedzkiej poczty, która nie obciążała opłatami wysyłanych do Polski paczek, ale też wielu, wielu ludzi o nieznanych zupełnie nazwiskach, marynarzy, innych ludzi pracujących na tym styku strefy nadbrzeżnej i morza, bo przecież głównie drogą morską ze Skandynawii ta pomoc płynęła, którzy włączyli się w te działania pomocowe zupełnie charytatywnie, anonimowo i te efekty uzyskaliśmy jednak tej pomocy tutaj na miejscu. Także sądzę, że dla tych młodych ludzi jest to bardzo ważne i w swoich wypowiedziach bardzo to właśnie podkreślali. Co jest też istotne i na co chciałabym bardzo zwrócić uwagę, to to, że jednak przewijał się taki wątek tego, że wyjeżdżając za granicę, nawet dzisiaj, nawet tylko i wyłącznie z powodów ekonomicznych, chęci rozwoju, chęci poznania innych kultur, poczucia bycia prawdziwym Europejczykiem, chociaż przecież my też żyjemy w Europie, w pięknym kraju, z którego w tak pięknej jesieni chyba nie ma sensu wyjeżdżać, że jednak każdy z nas jest w jakimś sensie ambasadorem tego kraju. Dyplomacja to nie tylko to, co się dzieje na najwyższych szczeblach władzy, to jest też dyplomacja dnia codziennego i myślę, że oni świetnie to czują, może nie bardzo potrafili to wyrazić, ale gdzieś tam w środku mają to przekonanie, że wyjeżdżając ciągną ze sobą to wszystko, co Polska w nich zasiała i rozwinęła. Także młodzież bardzo nas pozytywnie rozczarowała.
Myślę, że warto dostrzec, że tytuł tego filmu Polska silniej was zamieszkała, to jest cytat z Gombrowicza, eksperta od emigracji, bo w końcu przeżył sam na emigracji całą drugą połowę życia. Przypominamy, że Gombrowicz wyjechał w 1939 roku, tuż przed wybuchem wojny. Nie mógł przewidzieć, na jak długo ta emigracja go tam zatrzyma. To, co się wydarzyło po jego wyjeździe, było wówczas całkowicie niewyobrażalne. Nikt nie zakładał, że wojna może trwać 6 lat, ale że później wkroczy do Polski armia sowiecka i ta władza komunistyczna utrwali się na 60 lat. To była rzecz absolutnie niewyobrażalna. I to jest chyba istotne w przypadku emigracji, że ludzie nie wiedzą, na co właściwie się decydują, że nawet wyjazd też przypadkowy, nawet wyjazd taki w dramatycznym momencie na chwilę może się okazać wyjazdem na długie lata i tak często...
Często tak bywało, często że stan tak wojenny bywało. Zastał, że coś się wydarzyło, a tu mówiłaś o tym, że Gombrowicz nie przewidział, bo nie mógł i tak dalej, ale dla Duńczyków zdaje się, w każdym razie dla tych właśnie naszych zachodnich przyjaciół, to później ciągle jeszcze było niepojęte, prawda? Mówię, a czemu wyście tę władzę taką wybrali, że macie z nią teraz takie problemy? Także oni nadal, mimo że właściwie powinni byli wiedzieć, co się stało.
Ale to jest właśnie pytanie o ten los Polski, który często jest całkowicie na świecie niezrozumiały, a jest niezrozumiały właśnie dlatego, że brakuje ludzi, którzy by o tym opowiadali. Bo nie tylko, że nie ma tego w programach szkolnych, że nie ma tej opowieści o naszym doświadczeniu, ale nie ma też osób zdolnych do tego przekazania tej opowieści. I ta nasza emigracja stanowi jakby jedną szansę opowieści o tym, co się wydarzyło. Dla mnie bardzo intrygujące było na przykład pokazanie tam grupy pań związanych z Czerwonym Krzyżem, które były pierwszymi, które tam się zaangażowały w wsparcie takie humanitarne dla Polski. I pamiętajmy, że ci właśnie Duńczycy, Norwegowie, ale też i Anglicy, Francuzi, którzy zaangażowali się w pomoc dla Polski, to oni nie tylko się zaangażowali w tę pomoc i wysyłali paczki, pakowali, tak jak tutaj mówią, co sobotę, tak co tydzień pakowanie, co tydzień zajmowanie się sprawami tych innych ludzi. Siłą rzeczy ci wszyscy, którzy pomagali, dowiedzieli się o Polsce bardzo, bardzo wiele. Nie tylko z oficjalnych przekazów telewizyjnych, radiowych, nie tylko podczas manifestacji z wieców, ale też z listów, które dostawali od zwykłych ludzi, od zwykłych rodzin, bo większość ludzi, do których te dary docierały, pisała potem coś. Często zresztą bardzo prostym językiem. My na przykład w kolekcji Europejskiego Centrum Solidarności w tej chwili takie rzeczy mamy. Mamy na przykład takie zestawy listów pisanych w odpowiedzi na dary i mamy też takie listy, które były pisane z prośbą o wsparcie. No i do tego jeszcze dochodzi cały ten aspekt polityczny, bo wiemy, że część tego wsparcia oprócz pomocy humanitarnej niosło jednak wsparcie polityczne, to znaczy maszyny poligraficzne, farby,
papier, książki.
Wrócę na sekundę do mojego własnego doświadczenia. My robiliśmy z mężem Jackiem Mydlarskim, robiliśmy film o admirale Unrugu i realizowaliśmy też za życia syna Unruga, który oczywiście w puszkach po szynce przemycał do Polski w stanie wojennym farbę drukarską.
No ja też pamiętam piosenki Jacka Kaczmarskiego na kasetach wydawanych gdzieś tam, nie wiadomo, z tym nadrukiem Solidarności.
I właśnie
prawda?
W Skandynawii.
I to właśnie w Skandynawii. Kilku naszych rozmówców wspomina o tym, że zapraszali w ramach właśnie wspierania tej działalności opozycyjnej wielu polskich artystów do siebie. Po pierwsze po to, żeby pokazać ich tamtej społeczności, ale też i po to, żeby pomóc im finansowo, materialnie. Oni w Polsce nie mieli szans na zarobienie, na normalne życie. Byli poza wszelką możliwością dostępu do pracy zarobkowej.
Ale to przyjeżdżali przede wszystkim ci, którzy też byli emigrantami i też na tej emigracji
No tak jak Kaczmarskiemu się zdarzyło, prawda? I dzięki temu myśmy mogli słuchać jego piosenek tutaj, prawda? Też kupowanych gdzieś tam właśnie w Solidarności. On tam mógł nagrywać, a Duńczycy, Szwedzi mogli zapoznawać się z jego twórczością, bo dostawali tłumaczenia. I to mi się bardzo podobało, bo to, no, no, piosenki Kaczmarskiego bez
trzeba było rozumieć.
To jak już
szczególnie
jest
muzeum. Tak?
Ale przypomnijmy, że Jacek Kaczmarski później stał się waszym kolegą po fachu, bo podjął współpracę z Radiem Wolna Europa.
Oczywiście, i to, że tak.
To była droga, którą jego piosenki do nas docierały.
No i potem jeszcze długa. A skoro już o piosenkach mowa, to mamy tu autora przecież. Marek Sadowski, Chłopem i babą stworzył nas Bóg, to przypomnę tytuł tej premiery, koncertu, tak? Czy spektaklu? Tak, takiego koncerto-spektaklu troszkę, który się odbędzie. Będzie dwójka aktorów, czyli Małgorzata Burian i obecny tu autor Marek Sadowski.
I reżyser.
I reżyser.
Tak?
No. I do tego będzie jeszcze Patryk Skarbek-Tłuchowski, jak rozumiem, muzyk, tak?
Tak, pianista.
Pianista. No i teraz co? Koncert czy coś zaaranżowanego na kształt mini spektaklu z jakąś dramaturgią?
O tak niezwykle poważnych tematach i ciekawych, aż mi lekko nieswojo, niemal nietaktownie wejść na tak lekki temat, jak to mini uspektaklowione wykonawstwo wokalne. Tak to nazwijmy.
Ale Kaczmarski też pisał o miłości i to bardzo takie piękne piosenki.
Tutaj będzie ciut weselej, dwuznaczniej i z nieco większym dystansem. Stawiamy w większym stopniu na uśmiech, aniżeli na głębie. Choć pewnego typu głębia na pewno tam się znalazła. Mam przynajmniej taką nadzieję.
No dobrze, ale rozbierzmy trochę, ale proszę nie traktować tego dosłownie.
Ale dlaczego?
Babę
to, i tego, mężczyznę. Tak.
I tego chłopa, tak, już tak nazwanych, prawda, przaśnie, no, troszkę. To tak, Polacy, tak?
Tak, choć niekoniecznie. Myślę, że można do nich podejść ogólnie i zdecydowanie.
Ogólnie baba i chłop.
Europejczycy.
A nawet światowcy.
W wieku raczej młodszym niż starszym.
Niekoniecznie.
Zostawmy wiek nieokreślony.
No to
dajmy dowolność.
Bogaci czy biedni?
To zabrzmi banalnie, ale miłość nie zna podobno wieku.
I granic.
Tak jest. Kwestie finansowe są tu nieistotne, choć wiadomo,
no
że w moim pokoleniu
no to nie ma mowy o większym bogactwie.
Tak, pięknie to ująłeś, Andrzej.
Dziękuję ci bardzo.
I oni śpiewają o sobie nawzajem, do siebie nawzajem, każdy o swoim, w duecie, jak?
To zależy na jakim etapie znajomości. Zaczynamy od zaistnienia, następnie jesteśmy na etapie samotności, poszukiwania, potem znajdujemy, w związku z czym szukamy dalej, bo nigdy nie jesteśmy zaspokojeni, liczymy na coś więcej, ale w końcu wiążą się ze sobą. Pytanie, czy dojdzie do ślubu, czy jednak spanikują i będą szukali znowu, dalej i dalej, aż nie znajdą i zostaną sami do końca swych smutnych dni. Także spektakl będzie miał...
Czyli zjadają ich wątpliwości.
Są pełni wątpliwości. Nie umieją się zdecydować.
Mhm. No rozumiem, skoro początek już tu gdzieś padło taki właściwie biblijny, prawda, no to jako wygnani z raju to nie mogą mieć gwarancji jakiegokolwiek szczęścia.
Oni szukają swojego nieba na ziemi i chyba to jest poniekąd błąd w pewnym wymiarze.
Koncert komediowo-romantyczny.
Tak, to niezwykle istotne, żeby nie nastawiać się na piosenki w stylu lat 30. z delikatnym uśmiechem piękną, to znaczy kobieta będzie piękna, Gosiu uściski, natomiast mężczyzna nie jest amantem i w związku z czym wyznacza to pewien typ wykonawstwa.
Mm-hmm. No a jak już ustaliliśmy, że nie o pieniądzach, nie o sprawach narodowych czy bytowych, nie o wieku, nie i co, przez godzinę czy półtorej o czym? O kobiecie, o mężczyźnie, o miłości?
Tak jest, to jest niezwykle pojemny
da
temat.
Da się tak? Andrzej kiwa, że to, no, że całe życie tak.
O związku, o poszukiwaniu, to co Marek powiedział, poszukiwanie jest jedną z najistotniejszych rzeczy, zarówno dla tych zbieraczy kiedyś naszych przodków, jak i teraz.
Tak jest. Dotykamy wielu tematów, jest 15 piosenek, każda w innym muzycznym stylu, a tematy właśnie po kolei. Zaczynamy od modlitwy kobiety i modlitwy mężczyzny o znalezienie ukochanej połówki. A potem połówki się spotykają, podobają się sobie, nie podobają się sobie. W pewnym momencie dochodzi do zbliżenia ducha, ciała.
Jeszcze się przecież nic nie stało, to Michał Zabłocki taką kiedyś napisał piosenkę.
No ale nie musimy wydawać paru tysięcy dolarów jak Zulusi, żeby kupić 5 krów i tę swoją jedyną wymarzoną już przygarnąć do siebie.
Ja utopijnie wierzę, że nie. Natomiast to chyba rzadkie przypadki. Jednak ekonomia i świat, w jakim jesteśmy, ciągnie nas w dół w pewnych aspektach.
Ja mam jeszcze prośbę, by pan króciutko przedstawił współautorów, współtwórców, czyli Małgorzatę Burian i Patryka Skarbka-Tuchowskiego. Jakieście się spotkali, tak po jednym zdaniu chociaż o nich, żebyśmy się też z nimi bliżej już
spotkaliśmy
poznali.
Się na pewnym przeglądzie poezji śpiewanej. Dane mi było być sędzią, jednym z kilku w tym przeglądzie. I Gosia z Patim wykonywali piosenki Leśmiana z własną muzyką. I niezwykle podobało mi się ich podejście do tekstu, ponieważ muzyką podbijali tekst, a nie szli w poprzek i nie komplikowali. I wtedy zaistniał mi w głowie pomysł, że może dałoby się coś wspólnie wykonać. Oboje wspaniali, fantastyczni, młodzi ludzie, pełni sił i chęci do działania.
To dobra rekomendacja, myślę.
19 i 20. Tak, a później?
Premiery, tak.
A później zobaczymy. Daj Boże, co nam los przyniesie. Na pewno w listopadzie występujemy w Słupsku.
Bo Małgorzata Burian stamtąd, tak? No, a potem to co? Płyta, co? 15 piosenek to jest tak?
Mam nadzieję, że wystąpimy tutaj u państwa w studio.
O, to by było ciekawe.
Zarzucam temat nieśmiało.
Może ktoś usłyszał. Marek Sadowski, chłopem i babą stworzył nas Bóg. No jeszcze raz przypomnę, 19:20 godzina i chyba już mniej więcej wiemy, czego się spodziewać, a sama
ilość
radość przed nami.
Miejsc ograniczona,
na razie tylko
niestety.
Oczekiwanie mamy.
Tak jest, niestety miejsc nie zostało wiele, więc śpieszcie się państwo. I mam nadzieję, że widzimy się w nadchodzący piątek i w sobotę.
A są to sprawy bardzo ulotne, teatr właśnie. Ja nie mówię tylko o premierach, ale w ogóle. Wypisałam sobie z tego filmu wspomnienie to cicha nuta. Szymon Pawlicki mówi, aktor króluje w przemijaniu, ale dobrze byłoby mieć jakiś ślad. I wróćmy może na chwilę do niego, do tej postaci. Przypomnę, że we wtorek o 18 będzie można w Europejskim Centrum Solidarności film Andrzeja Mosia zobaczyć. I tam jest no, właściwie opowieść o całym życiu, bo od wczesnego dzieciństwa, prawda, o robotach w Niemiec, pojawia się brat Szymona Pawlickiego, ale też taki wątek...
O laniu za pewną piosenkę od mamusi.
Też, tak, tak. I o jeżdżeniu na świniaku. No, no różne takie epizody, bardziej czy mniej ucieszne, o tym, jak został aktorem, zanim jeszcze został aktorem, że zdawał eksternistycznie potem egzamin, czyli bardzo chciał być i właściwie już był. I robił kabaret studencki w Szczecinie, w Koninie zaczął tam pracować. Prowadził taką działalność społecznikowską, prawda? I miał taką... Ja nie wiem, to chyba nawet nie jest teoria, tylko po prostu taki instynkt, taką potrzebę, żeby razem i tę potrzebę, żeby razem tworzyć teatr absolutnie demokratyczny. Nie wiem, co na to Marek Sadowski, który na co dzień znany nam jest przecież z Teatru Muzycznego w Gdyni, prawda? To jest taki no, teatr, który musi bardzo pilnować swojej struktury, a tutaj mamy do czynienia z taką koncepcją, żeby wszyscy razem, żeby aktorzy proponowali repertuar, żeby właściwie reżyser był tylko jednym z nas, prawda? I tam zdaje się Ryszard Major też jakoś się włączył w te tworzenie teatru. Taka koncepcja i taki rodzaj aktorstwa, ale też jednocześnie takiej totalnej odpowiedzialności za wszystko, czy społecznie, czy politycznie, czy w teatrze, prawda? On był zawsze jakimś takim. Mnie to akurat uderzyło w jego sylwetce, nie wiem, czy to...
Pięknie skomentował to Andrzej Seweryn, że te właśnie teorie, które Szymon w okresie rodzenia się Solidarności formułował publicznie o tym, w jaki sposób teatr powinien być tworzony, pojawiły się potem w jego rozmowach, w rozmowach Andrzeja Seweryna z Peterem Steinem, że to właśnie gdzieś tutaj był ten pomost myślenia o teatrze wspólnym, teatrze grupowym, teatrze, który dział się nie tylko na scenie i na sali prób, ale też w domach, gdzie się miało dyskutować o polityce, religii, życiu, no i oczywiście o teatrze.
I tu chyba jest ten moment, kiedy Szymon się trochę z tym teatrem polskim rozminął. To znaczy, z jednej strony on się znalazł we właściwym miejscu, we właściwym czasie jeśli chodzi o solidarność, jeśli chodzi o uczestniczenie w tym największym pokojowym ruchu na świecie wśród tych 10 milionów ludzi. On zajął w dodatku ważne miejsce, był no, bardzo blisko wydarzeń. Na bardzo wielu zdjęciach archiwalnych widzimy go tuż obok przewodniczącego Solidarności Lecha Wałęsy, tuż obok Czesława Miłosza, tuż obok tych najważniejszych ludzi w tej chwili i w tym czasie.
I zawsze w akcji.
I zawsze w akcji. I zawsze Szymon jakby to organizuje, uczestniczy i skłania ich do czegoś i w dodatku udaje mu się to zorganizować. A z drugiej strony ten teatr, o którym on marzył, trochę też wywodzący się z takich tradycji studenckich kabaretów, czyli teatr właśnie wspólnotowy, teatr tworzony równoprawnie przez równoprawne podmioty artystyczne, zderza się w czasie jego aktywności z teatrem reżyserów, bardzo mocno zdominowanym przez jedną osobowość, która wszystko narzuca.
Niedemokratyczną strukturą.
Tak, tak. I tu jest wielki problem, bo wydaje mi się, że Szymon tutaj nie znalazł wsparcia dla tej swojej idei takiego demokratycznego teatru, a w momencie, kiedy jakby no między innymi Andrzej Seweryn zobaczył w nim postać, która mogłaby współtworzyć z nim taki właśnie teatr i myśleli o wspaniałej fredrowskiej premierze, okazało się, że zdrowie już Szymonowi nie pozwoliło wziąć w tym udziału. Myślę, że to szkoda, bo myślę, że to mógł być wspaniały spektakl, w którym Szymon mógłby zagrać swoją życiową.
Podejrzewam, że tu zaważyły pewnego rodzaju emocje osobiste i zawodowe. I jego jako zawodowca, że on podjął się już pewnej pracy, już był w jakimś sensie zaawansowany, zaangażowany w rolę w Dyndalskiego w Zemście i w pewnym momencie po prostu organizm odmówił posłuszeństwa. I to jest chyba największa tragedia dla aktora, który po latach, wielu latach wraca na scenę, chce jeszcze coś z siebie zostawić, a jednak nie może. Pełne szapoba dla pana Szymona za to, że on jeszcze później się odważył o tym mówić w ogóle, że odważył się o tym wspomnieć.
Tak, to taki moment osobistego dramatu. No i tego pytania o spełnienie, o to, czy ono jest możliwe w życiu nawet najbardziej udanym, spełnionym, docenionym. Zawsze chyba są takie momenty jak ten, czyli ten moment, kiedy coś, co jest tuż za rogiem, tego nie udaje się dogonić, doścignąć, zrealizować. Ale myślę, że zupełnie nie powiedzieliśmy o tym, że to jest bardzo ładny film. To znaczy, że ten film panu Andrzejowi Mosiowi udało się, ciekawa sztuka pokazania jednej osobowości, poprzez wysłuchanie też różnych głosów, ale też poprzez pokazanie bardzo pięknie sposobu istnienia tej postaci w miejscu. I nie tylko w tym Koninie, ale w różnych miejscach. I nie będę wszystkiego zdradzać, ale warto przyjść też po prostu popatrzeć, posłuchać, zobaczyć, jak to zostało zrealizowane. To jest taki film, który bardzo dyskretnie prowadzi widza przez zakamarki życia postaci. A postać też wbrew temu, co byśmy opowiadali, nie jest postacią, która się plasuje tak od razu na pomniku, tylko jest postacią, która dobrze umie istnieć przed kamerą, no bo jest aktorem.
Z ogromnym poczuciem humoru. Tak.
Z ogromnym poczuciem humoru, ale też z takim darem obecności. Bo to jest ciekawe, że Szymon, który często grał też role drugoplanowe, potrafił mieć taki dar obecności, że po prostu był widoczny. Myślę, że ten Dyndalski byłby dlatego tak świetny, że konkurując z największymi, on zawsze istnieje na scenie. My go widzimy, mimo że obok niego stoją ważne postaci. Szymon jest widoczny, więc w tym filmie to widać bardzo, bardzo wyraźnie i to się też udało bardzo ładnie reżyserowi pokazać.
Te pałające oczy, taka magnetyzująca osobowość, my go widzimy w tym filmie, jak on, można powiedzieć, prowadzi tłumy, prawda, w kościołach, czy chociażby w tej sytuacji stoczniowej, o której opowiadałaś, a jednocześnie w takich bardzo lirycznych, intymnych chwilach. Mnie to szalenie wzruszyło, bo zaczyna się wszystko właśnie od dosyć dramatycznej sytuacji związanej z tą premierą, w której jednak nie wziął udziału, a
kończy się taką podróżą już trochę gdzieś poza w ogóle te wszystkie polityczne, społeczne i dzisiejsze, codzienne sprawy z piosenką po polsku Jaromira Nochawicy, która sprawia, że już zupełnie inaczej patrzymy na to, jako na taką ogólną opowieść o życiu i już nie ma czasu, żebym
ale
się rozwodziła.
Ale ja zdradzę tak? sekret, a jednak ważne jest też to, gdzie on płynie, czego w filmie się nie dowiadujemy. On płynął wtedy własną łódką przez całą Wisłę do Gdańska na okrągłą 25. rocznicę Solidarności.
No i tej puenty to ja nie przebiję. Szymon Pawlicki, którego można w różnych właśnie tych przebłyskach jego życia, osoby, zdjęciach dokumentalnych, gdzie doskonale widać, jak kto koło kogo stał i jak wszystko było razem, prawda? Dawno, dawno temu w naszym kraju. Wspomnienie to cicha nuta, to we wtorek o 18 w Europejskim Centrum Solidarności. Dwa dni później Polska silniej w was zamieszkała. Dokument o emigracji Ewy Górskiej, tak?
Chciałam jeszcze dopowiedzieć, że zarówno po filmie Wspomnienie to cicha nuta, jak i po filmie Polska silniej w was zamieszkała, zapraszamy na publiczność do dyskusji. Po filmie o Szymonie Pawlickim w dyskusji weźmie udział Anna Mydlarska, reżyser Andrzej Moś i Marek Kostrzewski, towarzysz wielu scenicznych dzieł Szymona i przyjaciel domu Pawlickich. Natomiast po filmie Polska silniej w was zamieszkała porozmawiamy z młodzieżą, która wzięła udział w tym projekcie. Porozmawiamy z panią Magdaleną Pramfeldt, konsulem honorowym Królestwa Szwecji w Danii, osobą z wielkim doświadczeniem emigracyjnym i z panem doktorem Rafałem Raczyńskim z Muzeum Emigracji w Gdyni.
Anna Mydlarska i Anna Pacana na te wydarzenia zapraszają, a Marek Sadowski na premierę swojego koncertu romantycznego i komediowego zarazem. Chłopem i babą stworzył nas Bóg 19.20 o 19.00 Teatr Gdynia Główna.
U nas także dyskusja i być może alkohol.
Jejku, Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
Do usłyszenia za tydzień w Salonie Artystycznym.